Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj 16 października, dzień szczególny, dzień wyboru Karola Wojtyły na głowę Kościoła. No, wyrosło już nowe pokolenie, które wychowywało się za czasów tego pontyfikatu. Nawet już w zasadzie rośnie nowe pokolenie, które już nie pamięta Jana Pawła II. A dzisiaj gościmy profesora Władysława Buchaka, autora fundamentalnej pracy Wywiad PRL-u a Watykan 1962-78. Panie profesorze, ile tak w ogóle pan lat tą książkę pisał?
No, zaczynając od jakby początków, pomysłu, że tak powiem, na tą książkę, to prawdę mówiąc, się pierwotnie przymierzałem do takiej ogólnej monografii pokrywającej wszystkie kierunki działań wywiadu PRL, ale na pewnym etapie postanowiłem wybrać jeden tylko kierunek i to w takim dosyć ograniczonym, jak mi się wydaje, okresie i to zajęło mi 840 stron, więc jakbym chciał napisać całość, to byłoby stron 2500 i pewnie byłbym już dawno w grobie, więc trzeba było jakoś, że tak powiem, swój temat badawczy okroić. No i wybrałem ten temat z takich oczywistych, jak myślę, dla każdego Polaka względów, no bo to było bardzo ważne miejsce w historii Polski, ten Watykan.
Skąd w ogóle, opisuje pan lata 62-78, my będziemy trochę o tym dzisiaj okresie późniejszym rozmawiali, czyli już wyboru krakowskiego biskupa Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ale dlaczego okres 62-78? Niech się pan z tych tak wytłumaczy.
Data końcowa to jest oczywista i właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy, rozumiem, to jest po prostu właśnie wybór Karola Wojtyły, kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i to jest ta data, która zamyka, że tak się moje rozważania, no bo ta data zmienia bardzo wiele, zmienia politykę Kościoła jako takiego, właściwie przesuwa pewne akcenty, zmienia możliwości też działania wywiadu PRL, po prostu to lobby polskie w Watykanie rośnie i w związku z tym rośnie też liczba i ilość tak zwanych osobowych źródeł informacji. Ja tutaj nie kategoryzuję tych ludzi jako agentów wszystkich, broń Boże, ale jakby oni produkują coraz więcej papierów i po prostu dla jednego historyka w jakimś określonym czasie przebadanie tego wszystkiego, no to po prostu przekraczało moje uczciwe możliwości, a nie chciałem po prostu kogoś skrzywdzić, bo jak wiadomo, to jednak się stąpa po bardzo cienkim lodzie, można kogoś oskarżyć niesprawiedliwie albo też, co gorsza, być może pominąć jakiegoś ważnego agenta i potem świecić, że tak się wyrażę, uszami za błąd, że tak powiem, z tego. Tutaj wydawało mi się, że w tym okresie takiej relatywnej normalności da się to jakoś mniej więcej przebadać. Natomiast jeżeli chodzi o datę początkową, no to też jest pewna epoka zarówno w dziejach wywiadu PRL, jak i w dziejach Kościoła. Tak? To jeżeli chodzi o wywiad PRL, to po prostu on poniósł wtedy duże klęski, kilka pod rząd, tak? I to zarówno wojskowe, jak i cywilne. I w gruncie rzeczy trzeba było go odbudować od zera. I w gruncie rzeczy ten wywiad właściwie wtedy na nowo jakby uruchamia swoją działalność łącznie z przerejestrowywaniem i zmianami nazw poszczególnych operacji, ale też po prostu rzeczywiście rusza jakby na nowo, już nie wchodząc tutaj w szczegóły, dlaczego tak było, jacy to ludzie tam, że tak powiem, uciekli na zachód i jakie oni tajemnice zdradzili. Natomiast, a druga rzecz to była też jakby tak olbrzymia zmiana, że tak się wyrażę, w wizerunku Kościoła i w ogóle w samym Kościele, jakim był Sobór Watykański II. No to jest oczywiście zwołanie Soboru, czyli ten okres, który poprzedzał, to ja oczywiście to również że tak w jakimś sensie obejmuje tym, traktując tą datę jako datę symboliczną, oczywiście ogłoszenie Soboru, potem przygotowanie Soboru, to już wywołało olbrzymie zanepokojenie. To zanepokojenie tylko w Warszawie, ale w samym centrum bloku sowieckiego, czyli po prostu w Moskwie. I tutaj jakby jest jasne polecenie z Moskwy, że to Polacy i Węgrzy, czyli inny naród, który przynajmniej częściowo jest narodem katolickim i ich służby mają się wyspecjalizować właśnie w rozpracowywaniu Watykanu. I stąd też jakby rozszerzenie działań i takie też taka w pewnym sensie też profesjonalizacja działań wywiadu PRL na tym właśnie tak zwanym kierunku watykańskim. Czyli krótko mówiąc, wtedy ten, to ta działania, te działania na serio się zaczynają razem z Soborem, też jakby śledzenie samego Soboru, przebiegu Soboru, wypracowywania różnych soborowych decyzji. No to też oczywiście bardzo interesowało i Moskwę, i Warszawę. No przede wszystkim chociażby dlatego, że bardzo się obawiano ekumenizmu, tak? Bo, że tak powiem, rozumiano pod ekumenizmem jakby próbę, no w jakimś sensie przeciągnięcia prawosławnych na stronę antykomunistyczną, tak to określmy. No co, w jakimś sensie oczywiście taki być może zamysł był, ale no to tutaj każdy każdego usiłował w jakimś sensie być może na tej wielkiej szachownicy światowej wówczas przechytrzyć i też tak wydaje się, że takie też były między innymi założenia polityki wschodniej Watykanu, żeby tutaj nie tylko, że tak powiem, tak jak oskarżali, jak kierowani tak zwani konserwatyźni w Kościele w stosunku do tak zwanego nurtu, powiedzmy, postępowego czy progresistowskiego, no że to jest kapitulacja wobec Moskwy. Ci niektórzy przynajmniej zwolennicy tego otwarcia uważali, że w ten sposób jakby w jakimś sensie otwiera się możliwość przekonania, przewerbowania w jakimś sensie, używając tego języka, służb, przynajmniej części prawosławnych na tą prawdziwą wiarę, a nie taką wiarę, powiedzmy, sztuczną, kreowaną przez i kontrolowaną przez Moskwę, więc to jakby zaczynała się jakaś gra. Moskwa była nastawiona bardzo podejrzliwie, nie bez racji, jak sądzę. No i dlatego wielką rolę w tym wszystkim miał odgrywać wywiad PRL, no bo wywiad PRL z natury rzeczy w kraju katolickim z dużym doświadczeniem infiltrowania Kościoła, no Moskwa zakładała, że będzie tak w jakimś sensie polskim towarzyszom łatwiej ten Watykan zinfiltrować niż samym Rosjanom, którzy też poza wszystkim kulturowo mieli z tym duży problem, bo wywodzili się z innej kultury, nawet ich własnej kultury religijnej, która ona oczywiście w Rosji całkiem, nawet jak się słucha wypowiedzi, że tak się wyrażę, Chruszczowa na przykład z tego okresu, to on ciągle się do Pana Boga odwołuje, także tak powiem, ten Pan Bóg ciągle na ten język jednak wchodzi, chociaż deklarowanym jest on oczywiście ateistą. W związku z tym, ale to pamiętać trzeba, że Rosjanie jednak, czy Sowieci, jak kto chce, to tam w dużej części to jest jednak, już nie wchodząc tutaj w specyficzne przypadki, że tak powiem, dawnej Galicji Wschodniej, czy krajów bałtyckich, też przede wszystkim Litwa była tutaj katolicka tylko, więc to jest jednak tradycja prawosławna, stąd też jakby nadzieja w jakimś sensie pokładana przez Moskwę, że towarzysze polscy będą tutaj w stanie ten Watykan zinfiltrować.
Taki mały wtręt. Ja polecam Państwu, bo całkiem niedawno wyszedł 9 tom zapisków osobistych księdza prymasa pod tytułem Promemoria, już błogosławionego księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego. Tam z kolei widać od strony prymasa pewnej całej takiej koncepcji Kościoła Polskiego, przygotowań do Soboru Watykańskiego II. Bardzo ciekawy tom. Też tam kontynuacja pewnego sporu z biskupem Kaczmarkiem. To jeśli chodzi o datę 62 roku, bo tak teraz mi się to przypomniało. Co się wydarzyło po 16 października 1978 roku, już po ogłoszeniu króla Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego w rezydenturze ambasady PRL w Rzymie?
Znaczy, to trzeba by się tak naprawdę cofnąć parę lat wcześniej, tak? Bo tu się pojawia takie pytanie, czy wywiad PRL, bo jakby trzeba tak ogólnie powiedzieć, że tak patrząc z perspektywy takiej klasycznej metodologii badań nad wywiadem, to wywiad to głównie jest służba, która ma przewidywać przyszłość, w tym przypadku przyszłość polityczną czy społeczną. No i tutaj się pojawia pytanie, czy wywiad PRL, który oczywiście, jak już tutaj powiedzieliśmy, no w jakimś sensie wyspecjalizował się w problematyce watykańskiej. Nie była to jedyna jego specjalizacja, ale była to jedna z specjalizacji polskiego wywiadu, no czy on po prostu przewidział, tak jak od niego to oczekiwano, wybór Jana Pawła II, czyli właściwie Karola Wojtyły na Jana Pawła II. I odpowiedź jest i tak, i nie. A co jakbym w sensie jest bardzo interesujące i też pokazuje nam, jak czasami działają biurokracje i jakie należy, że tak powiem, z tych działań biurokracji być może dla przyszłego, działań naszego nawet dzisiejszego wywiadu wyciągać jakieś wnioski, tak? Bo tutaj się pojawia słynny problem z tym posłańcem niosącym złe czy nieprzyjemne nowiny. No więc krótko mówiąc, na jakimś etapie ktoś nie chce się narazić swoim przełożonym, więc to jest właśnie ta nauka, która z tego powinna płynąć, no ale jakby przechodząc już do tego, jak było. Krótko mówiąc, nazwisko Wojtyły zaczyna się już w latach 70. przewijać jako taki papabili. Może nie w pierwszym szeregu, ale jednak czy to w rozmowach polskich księży, czy to w rozmowach różnych dziennikarzy watykańskich, tak zwanych watykanistów, już to nazwisko jest obecne. Mniej więcej od lat, nie oczywiście wywiad, który zasysa wszelkie informacje, też tą informację zaczną dosyć wcześnie jakby zasysać i też oczywiście wysyłać ją do Warszawy, ale oczywiście zawsze z jakimiś zastrzeżeniami, że tutaj jakby wszyscy tam poważni watykaniści, tam wymieniane są długa lista różnych bardziej prawdopodobnych kandydatów. Z ciekawostek, że na przykład wtedy już kierowano oczy ku Argentynie, wtedy był inny kardynał, nie ten aktualnie, właśnie nie ten papież, to Franciszek, ale jakiś jeden z jego poprzedników, teraz nie pamiętam tego niemieckiego nazwiska, już tam wtedy był wymieniany, ale też oczywiście cała lista kardynałów włoskich, Pignedoli, Siri, Benelli się przewija i oczywiście oni wszyscy za każdym razem występują jako choć bardziej prawdopodobni, natomiast tam jako szósty, siódmy, ósmy, coś tam, tak powiem, daleko za podium, jednak ten Wojtyła zaczyna się przewijać. No wiadomo, tak naprawdę wybór kardynała Lucianego też był zaskoczeniem i też i w związku z tym tutaj trzeba właśnie ten element, trzeba zawsze pamiętać, że to były dwa krótko następujące po sobie konklawe i już za pierwszym razem wywiad strzelił. Tam już nie pamiętam, kogo oni tam wymienili, bodajże Benellego jako najbardziej prawdopodobnego kandydata, ale strzelili, jak wiadomo, kulą w płot. I oni się po prostu bali, że jak znowu strzelą kulą w płot, no to się Warszawa jeszcze bardziej jakby zdenerwuje na nich. No to wiadomo, że to jest przyjemnie prowadzić działalność operacyjną w Rzymie, a nie na przykład w Mławie albo w jakimś Ulan Bator. No w związku z tym no, starano się napisać taką maksymalnie ostrożną, raczej taką analizę, jak ten papież miałby wyglądać, taka jakby taka socjologiczna bardziej wizja, że tam pasterz raczej, a nie kurialista, na tym w sumie trafili, ale była rzeczywiście taka sytuacja, że jeden z oficerów, szeregowych oficerów ówcześnie rezydentury, czyli kapitan Krzysztof Siwek, napisał też nie tak bardzo ostro, ale dosyć opisawszy właśnie w swoim takim raporcie tuż przed, już po wyborze, po śmierci Jana Pawła I, że coraz, w sensie, że coraz częściej jest przywoływane jednak nazwisko Wojtyły i tam się pojawia już taka dosyć szczegółowa informacja polegająca na tym, tam się wymienia jakby lobby, które stoi za Wojtyłą, które, że tak powiem, dosyć jest prawdziwe, tak? To są ludzie, którzy rzeczywiście, między innymi kardynał Koenig się tam przewija, z tego co pamiętam, i też parę innych nazwisk też z kardynałów właśnie z tego tak zwanego trzeciego świata, nie wiem, czy teraz to określenie jest politycznie poprawne, czy tam się kraje jakieś tam, powiedzmy, nie zachodu i nie wschodu, czyli kraje niezaangażowane, no wszystko jedno, z Ameryki Łacińskiej, kandydatura Wojtyły staje się coraz mocniejsza, ale rezydent, czyli przełożony tego, napisał: tak, rzeczywiście od dłuższego czasu przewija się nazwisko Wojtyły, nie ma on żadnych szans. Oczywiście ja to nie tymi słowami, ale taki był mniej więcej sens tego. I to napisał ówczesny rezydent, późniejszy szef wywiadu, pułkownik Fabian Dmowski, który skądinąd później po latach w różnych sytuacjach twierdził, że on to przewidział. No, rzeczywiście nie on przewidział, tylko jego podwładny przewidział, ale przewidział. Tak? Czyli krótko mówiąc, jakby istnieje sytuacja, że wiedział, ale nie tyle nie powiedział, co nie chciał powiedzieć, bo te informacje poszły jednak do Warszawy. Nie jesteśmy to jest w stanie dokładnie ustalić, kiedy to właściwie znalazło się na biurku w pionie analitycznym i czy to było na wystarczająco długo przed zapadnięciem, że tak powiem, samej decyzji konklawy, ale w każdym bądź razie z całą pewnością ta informacja nie wyszła z wywiadu PRL w postaci tak zwanej gotowej informacji wywiadu, czyli krótko mówiąc, nie trafiła na biurko Gierka, Jaroszewicza i innych ważnych towarzyszy. W związku z tym, jak ta informacja z Rzymu dotarła, to był rzeczywiście, to było jak uderzenie pioruna z jasnego nieba. Po prostu towarzysze byli kompletnie roztrzęsieni. Tam jest taka, są różne opisy tej sceny. Już nie pamiętam, to chyba Czyrek sobie na białe spodnie wylał kawę. No takie, że mu się tak ręce trzęsły. Że tak powiem, że tak, tylko rzeczywiście to było coś, co no, zostało przyjęte przez całe kierownictwo PZPR-u no, jako poważny cios i podejrzewam, że głównie chodziło o to, że oni się bali, że jakby nie dopilnowali sprawy i że Moskwa będzie miała do nich pretensje, co zresztą rzeczywiście nastąpiło, tak? No bo oczywiście Breżniewowi się rzeczywiście w głowie nie mieściło, że jakiś kardynał może nie być agentem, tak? Więc początkowo myśleli, że może nawet rzeczywiście im się udało, że tak powiem, usadzić swojego człowieka w Watykanie, co jest oczywiście wyobrażeniem kompletnie absurdalnym, ale to tak pół żartem, pół serio. Natomiast no de facto to rzeczywiście była, to wybuchła wściekłość w Moskwie i wybuchła też wściekłość na przykład w, o czym się mniej pamięta, w Czechosłowacji.
Dlaczego Czechosłowacja?
No bo w Polsce to jakoś się przyjęło, że w tym całym bloku sowieckim są pewne odstępstwa od normy i że no powiedzmy, że Kościół w Polsce, czy rolnictwo w Polsce są takimi jakby obszarami, które są nie do końca, że tak powiem, doprowadzone do takiego standardu bloku sowieckiego i też, prawdę mówiąc, już w okresie gierkowskim to już ewidentnie założono, że to już się z tym nic nie da zrobić, że to musi być jakaś forma tego tak zwanego modus vivendi i z polskim chłopem i z polskim kościołem. I to, że tak powiem, to widać wyraźnie jakby w zasadniczej zmianie stosunku do na przykład do Wyszyńskiego, który za Gomułki jest po prostu czarnym ludem znienawidzonym przez samego Gomułkę osobiście, obaj panowie, no, czyli panowie, no, ten kardynał i sekretarz, no, chociaż rozmawiali ze sobą wielokrotnie godzinami, tak, prowadząc jakieś bardzo skomplikowane spory i popijając tylko herbatkę przez 11 godzin na przykład ciągłym, ciurkiem, no, czyli no, niewątpliwie obydwaj mieli podobne pasje i tego, natomiast no, rzeczywiście Polska była chyba za mała dla ich dwóch w jednym okresie i obaj uważali się za, że tak powiem, przywódców narodu. No, to w jakimś sensie pewnie skądś to znamy, te spory, że tak się wyrażę, i podziały, no ale no, to tutaj zostawmy współczesność. Może by się chciało, żeby Kaczyński z Tuskiem przez 11 godzin przy jednej herbatce spędzili i rozmawiali o Polsce, ale na wszystko jedno. No. To taki mały trend współczesnościowy. Natomiast za Gierka ta sytuacja się zmienia, tak? Wyszyński coraz bardziej ewoluuje w kierunku osoby, że tak powiem, no, co najmniej rozumianej, takiej jakby narodowej w treści, w jakimś sensie, tak jak ten komunizm taki miał być trochę narodowy, polski. A Wojtyła to jest taki trochę kosmopolita z ich perspektywy, a kosmopolita to dla komunisty to jest polskiego, tak, w tym okresie, to jest wyzwisko, a nie pozytyw, tak. Więc tu jest właśnie ten Europejczyk, który w wyobrażeniu wywiadu PRL, to on ma tą z Niemcami, że tak powiem, się zbratał przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no, że tak powiem, no to są, do tego oczywiście dochodzą jako następny etap, bo tu już przechodzimy do tego, dlaczego właściwie ten Wojtyła jest taki nielubiany, no bo właśnie w ich perspektywie to jest papież niemiecki. To jest papież, co zresztą jest jakiejś części prawdą oczywiście, bo rzeczywiście episkopat niemiecki, oczywiście nie znamy ścisłych tajemnic, kto na kogo głosował, że tak powiem, na konklawę, no ale mówi się,
że sympatie były.
że Wojtyłę udało się uzyskać sympatię i poparcie na pewno episkopatu Austrii, bo kardynał König był też niemieckojęzyczny, bądź co bądź. Był jednym z dosyć powszechnie znanych jednak promotorów kandydatury Wojtyły, ale też jak wiadomo ten episkopat niemiecki jest bardzo ważny, jego głos się bardzo liczy, bo to episkopat niemiecki dużej części finansuje działalność Kościoła w ogóle. Ale to już tam pominijmy te aspekty takie bardziej wewnątrz kościelne, ale to znowu prowadzi do takiego właśnie wyobrażenia o Wojtyle, bo nie o tym, jak Wojtyła, kim był Wojtyła naprawdę, tylko jak to sobie te władze PRL tego Wojtyłę wyobrażały. Otóż właśnie wyobrażały go sobie jako tego złego kosmopolitę, popierającego tą złą opozycję antysystemową wspieraną przez wraży Zachód, tak, od której, jak uważano, Wyszyński się troszkę jednak dystansuje, co też jest nie do końca prawdą, ale oni tak sobie wyobrażali, tak? Już właśnie o tych Niemcach już mówiliśmy, że krótko mówiąc jest to jakiś wróg, aczkolwiek oczywiście ta słynna narada, kiedy właśnie władze PRL usiłowały wypracować jakieś stanowisko wobec tej sytuacji, kończy się jakby taką konkluzją w duchu z kolei innego znanego polityka, tak zwanym resetem, tak, że Gierek w końcu mówi, ustalmy może tak, że kończy się epoka Wojtyły, zaczyna się epoka Jana Pawła II, że to jest zupełnie inna sytuacja, a że przy okazji się pozbywamy jakby tego reakcyjnego, przywódcy tej reakcyjnej frakcji, bo ten teraz już pozytywny jest Wyszyński, a reakcyjny jest Wojtyła, to oczywiście jest absurdem kolejnym, ale tak właśnie oni sobie to wyobrażali. Pozbywamy się tego naturalnego wychowanka Wojtyły, raczej Wyszyńskiego na stanowisko następcy właśnie samego Wyszyńskiego, to nie będziemy mieli silnego tutaj przywódcy w Kościele, więc z naszego punktu widzenia to jest dobrze, bo on tam sobie w tym Watykanie tam nie poradzi, bo to jest taki papież pasterz, a tam kuria rządzi, i takie tam różne sobie, że tak się wyrażę, usprawiedliwienia i takie uzasadnienia post factum poczyniono. I tak naprawdę a Moskwa wtedy dostała masę sprzecznych informacji. Tak? Oficjalny raport opracowany w Departamencie IV, tym antykościelnym, był w sumie taki łagodny. Papież jaki jest, ale w sumie nie jest taki najgorszy. A za to z bardzo wielu źródeł, także agenturalnych, Moskwa wtedy już miała swoją siatkę taką odtworzoną w latach 70. w Polsce, po prostu agentów takich równolegle działających, nie po oficjalnej linii, po prostu takiej agentury. To tam idzie informacja już taka, że to jest wraży groźny. Większość tych agentów wywodziła się z pewnych skrajnych środowisk, jak można sądzić, bo wiemy o nich głównie z materiałów Mitrochina, które w bardzo wielu przypadkach po prostu nie identyfikują tych osób. Tak naprawdę też nawet nie wiemy, czy to są agenci Polacy w sensie, czy też to są na przykład pracownicy zwerbowani jako pracownicy ambasady, powiedzmy, sowieckiej w Warszawie, którzy też jakby mają swoje źródła informacji i tutaj jakby tylko przekazują pewne naświetlenia, ale tak czy owak oni mają kontakt w dużej części z taką powiedzmy czarnosecinną, można powiedzieć, frakcją w PZPR-ze, która serwuje odpowiednio czarny, przeczerniony mocno obraz Wojtyły, tak? I co pewnie w jakimś, na co nakładają się informacje, jak o tym już wspomniałem, płynące właśnie głównie z Pragi, bo Praga dostała wtedy naprawdę ostro się tam przestraszono w jakimś sensie, bo wiedziano, że to Kościół Polski bardzo wspiera te prześladowane kościoły w innych krajach komunistycznych, przede wszystkim Kościół w Czechosłowacji. To, prawdę mówiąc, to przecież wiemy powszechnie, że to jest po prostu po drugiej stronie Tatr, tych ukochanych Tatr Jana Pawła II, czy wcześniej Karola Wojtyły. Także to było też bliskie jego sercu po prostu. I on tam rzeczywiście duży wkład we wsparcie tego Kościoła wkładał. I jak tylko został papieżem, to wsparcie popłynęło jeszcze silniejszym nurtem i też jakby sam ten jakby no silnie zduszany, jakby powiedzmy sobie szczerze, kościół czeski i słowacki, po prostu mógł zaczerpnąć nadziei takiej, no już niestety właśnie, że tak się wchodzić tutaj na jakieś takie rejestry czysto religijne, bo tutaj rozmawiamy raczej o takich przyziemnych aspektach spraw, ale myślę, że też miało jakieś dla ludzi wierzących miało znaczenie. No, nie ma co się oszukiwać.
Panie profesorze, ja sobie to wyobrażam tak. Ten człowiek w takim miejscu na pewno centrala musiała przemyśleć jakiś plan działań, zestaw działań. Co się dzieje od strony centrali, od strony Rakowieckiej, od strony centrali Departamentu Pierwszego? Jakie zapadły decyzje w kontekście tej sytuacji? Co robimy, panowie? Myślę, że panowie usiedli i...
To samo co poprzednio, tylko więcej, no tak można powiedzieć. No, krótko mówiąc, oczywiście, że patrząc z ich perspektywy, to było też takie tak zwane poszerzenie możliwości operacyjnych. No krótko mówiąc, jak tam było do tej pory, powiedzmy, w tym Watykanie zatrudniony w samej kurii do tych polskich, do takich wpływowych kurialistów, którzy tam mieli dostęp do jakichś tam informacji takich wyższego rzędu, to były, no to można no właściwie na palcach jednej ręki można tych ludzi wszystkich policzyć. No nagle no, zaczyna się, to środowisko się poszerza i nawet jeżeli nie możemy tam księdza X, Y, Z, który teraz już jest w Watykanie, zwerbować z takiego, tak, używając takich czy innych metod, to możemy zwerbować jego tam pociota, jakiegoś kuzyna, brata, siostrę, cokolwiek. Możemy podstawić mu, no to już nie chcę wchodzić w życie obyczajowe w kościele, ale różne tutaj są możliwości, że tak powiem, no nie wszyscy przestrzegają celibatu, tak to określmy delikatnie. No to taki, że tak się wyrażę, jakiś towarzyszka czy towarzysz życia w Rzymie, niekoniecznie Polak, kapitalne źródło informacji. No, różne są możliwości, tak? To są oczywiście wyobrażenia, ja nie mówię o żadnej konkretnej w tym momencie sprawie, tylko tak to sobie wywiad jest, no, spogląda od tej czarnej strony rzeczywistości i szuka ludzkich słabości i tak się wyrażę, a nie tych wzniosłych stron, bo to do niczego z punktu widzenia wywiadu nie służy, tak? No więc też jakby starano się też, jakby mając już tych kilkudziesięciu teraz księży polskich i zakonników w Rzymie i w różnych i rosnące wpływy polskiego lobby, no to wszystko znamy z tych licznych publikacji. No są ci wszyscy księża, oni jeżdżą do Polski, tutaj trzeba, a to bilet trzeba załatwić, no to oczywiście...
Paszport.
To nawet to nie, często to się nie odbywa w takiej formule, takiej, bo to oni generalnie w swoich papierach w zasadzie jak nie mogą, to odstępują od takiego nawet formalnego werbunku. Ważny jest przepływ informacji, bo wywiad jest to jednak przede wszystkim rzecz informacji, a nie zwłaszcza wywiad zagraniczny. Tutaj to się troszkę różni od takiej typowej relacji agenturalnej, krajowej, że tak się wyrażę, która miała zawsze taki wymiar też represyjny. No tutaj wymagane są jednak większe talenty takie czysto interpersonalne od takiego oficera wywiadu, no to z moich nielicznych doświadczeń w kontaktach z nimi, no że oni są po prostu ludźmi w jakimś sensie sympatycznymi, tak się ich automatycznie odbiera, tak? Bo oni potrafią nawiązać taką relację sympatyczną. Oczywiście ona najczęściej czemuś służy, nawet tylko temu, żeby po latach swój wizerunek w historii zapisać w sposób mniej taki tam czarny, a może nawet uzupełnić jakieś elementy sympatyczne, tak? Albo ciekawe, albo jakiekolwiek. Także to jest jakby cecha jakby zawodowa, no i no, trudno się tutaj dziwić, no bo jakby spotkałem w życiu jednego niesympatycznego oficera wywiadu, który mi się wydawał antypatycznym zawodnikiem. Też oczywiście imienia i nazwiska nie wymienię. No może dwóch, ale większość z nich była bardzo sympatyczna. Tak? Chociaż to są oczywiście oni jako do mnie, jako tak zwanego historyka z IPN-u, musieli mieć stosunek, no taki tam powiedzmy sobie Co najmniej sceptyczny. Ale no, o tym właśnie mówię, że oni mimo to jakby zawodowo wskakiwali w ten tryb swojej dawnej pracy, że oni właśnie no, kontaktowali się też z jakimiś ludźmi, którzy byli w jakimś sensie przeciwnikami, więc oni musieli z nimi nawiązać jakąś, wejść w tą interakcję, tutaj wymienić jakieś, znaleźć jakieś wspólne tematy, a to piłka nożna, a to tamta, a to siamto. Jeden z tych oficerów okazał się na przykład wielkim fanem Krakowi. Ja byłem przekonany, że ktoś jest, tak powiem, z MSW, no to oczywiście musi być za gwardią, to gwardia to była w Warszawie, w Zawisło. A tu nie, Krakowia, pasy, tylko pasy, tak? Nawet miał taki wpięty w barwach klubowych znaczek, tak? No, że tak powiem, takie ciekawostki, to też się człowiek dowiaduje czasem.
No, ale są jeszcze ciekawostki znacznie bardziej interesujące, zresztą opisane przez pana, naprawdę odsyłam i polecam bardzo książkę pana profesora, że zainstalowano, no przynajmniej o dwóch nielegałach wiemy. Jeden z tych nielegałów to Tomasz Turowski, którego sprawę swego czasu wyciągnął, czy znalazł i opisał Cezary Gmyz jeszcze na łamach Dziennika Rzeczpospolita. Zresztą tam ta sprawa skończyła się procesem, który są Tomasz Turowski, zdaje się, we wszystkich instancjach przegrał. No i druga postać, która jest jeszcze ciekawsza, mam tu na myśli, mam nadzieję, że miałem teraz nieprzeklęcie, Czesława Madejczyka, pseudonim Olaka.
Andrzeja Madejczyka.
Przepraszam, Andrzeja Madejczyka.
Ale to musielibyśmy, bo to są dwie zupełnie jakby, obydwaj są formalnie nielegałami, to generalnie z punktu widzenia po prostu w jakimś sensie biurokracji wywiadowczej byli prowadzeni, cudzysłów oczywiście, przez ten sam wydział. Właściwie no, już też uściślając, tego wydziału nielegałów nie było w latach 60., ale to już nie wchodzą tutaj zbytnie szczegóły. Były takie komórki zajmujące się nielegałami w poszczególnych wydziałach takich terytorialnych, tam powiedzmy niemieckim i tak dalej. No i Madejczyk to jest taka postać, która jest wysłana na zachód, ale jako zwerbowany agent. Już nie będę, to jest pasjonująca historia, jak to no się
świetno,
odbyło.
W ogóle więzienia w Barczewie, wspólnej celi z Kochem.
Że tak powiem, za pośrednictwem słynnego, w jakimś sensie za pośrednictwem słynnego niemieckiego zbrodniarza wojennego Rycha Kocha, którym siedział w celi. To ten Koch go tam jakoś uwiarygodnić miał, że on miał się tam wkręcić jakieś środowiska wywiadu i kontrwywiadu niemieckiego. Co tam do jakiegoś stopnia się udaje, ale tam do końca nie bardzo wiadomo i bardzo chciałbym zobaczyć teczkę Madejczyka w BND i w Bundeswehr Fassungsschutz, bo na pewno taka istnieje i to była bardzo ciekawa lektura, porównanie tych tego, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że on pracował dla dwóch służb jednocześnie i to tak delikatnie mówiąc, nie wykluczam, że oszukując jednych i drugich i ciągnąc od jednych i od drugich bardzo dużo pieniędzy i żyjąc z tego po prostu. Czyli krótko mówiąc, to był tak zwanym podwójnym agentem. Ale to jakby jest hipoteza. No, generalnie obie strony, w jakimś momencie po prostu on zostaje, sam się jakby przekierowuje w dużej części na tematykę watykańską. Jak sądzę, to jakby to jakąś tam sensie uprawdopodobnia tą hipotezę o tym jego, tej roli jako podwójnego agenta, bo on zdawał sobie sprawę, że jako agent niechroniony żadnym immunitetem dyplomatycznym może albo przez jednych, albo przez drugich, może nie skróconym być o głowę, ale wylądować naprawdę na kolejnych dobrych parędziesiąt lat w więzieniu za szpiegostwo, a to na pewno go nie interesowało. Natomiast szpiegowanie przeciwko Watykanowi to by miało też taką zaletę, że właściwie ten Watykan to nie bardzo mógł cię aresztować, wsadzić, zrobić jakąś większą krzywdę. Tak naprawdę mógł przez włoskie służby, które są lekceważone niesłusznie, a są bardzo brutalne często i są naprawdę twardzi zawodnicy. To nam się tak ci Włosi kojarzą, tak, że tak powiem, palmy, dziewczyny, drinki, takie rzeczy, ale to nie są włoscy karabinierzy, oj nie. To oni tam też potrafią, no, mówiąc w uproszczeniu, w mordę dać i to mocno. Albo nawet kogoś tam przy pomocy takich czy innych technologii czy kontaktów się pozbyć. Ale to już nie wchodząc tutaj w problematykę włoską, no bo rzeczywiście formalnie to Włosi odpowiadają za ochronę kontrwywiadowczą taką serio Watykanu. Ale no, ponieważ Madejczyk był gdzieś tam zawieszony między wywiadem zachodnio-niemieckim a PRL-owskim, to najbezpieczniej było szpiegować na rzecz obydwu, bo raz, że pisało się jeden raport i wysyłało się jedną kopię do Warszawy i jedną kopię do Pulach pod Monachium, oczywiście nie tam bezpośrednio przez jakieś tam kontakty, ale wszystko jedno. No i od jednych i drugich dostrzymało się jakąś całkiem niezłą sumkę w markach zachodnio-niemieckich. No i, że tak powiem, można było z tego całkiem nieźle żyć. No i taka była jakby technologia Madejczyka i to jak, i dlaczego i skąd się ten Madejczyk tam wziął. No tam on, posługując się różnymi swoimi kontaktami, to już nie wchodząc tu w szczegóły, czy to były prawdziwe powiązania rodzinne z kilkoma znaczącymi polskimi księżmi. No w każdym razie udało mu się wkręcić to środowisko polskie wokół Watykanu i to jeszcze grubo przed wyborem naszego papieża. No i on tam funkcjonował w charakterze takiego, no on tam był traktowany w gruncie rzeczy jako właśnie przedstawiciel nieoficjalny służb niemieckich, który dysponuje jakimiś pieniędzmi, pod którą, że tak powiem, twarzą, czy maską, czy jak ten kto woli, flagą, on występował, wobec kogo uznawano go tak naprawdę za przedstawiciela wywiadu zachodnio-niemieckiego, więc jakby, ponieważ był to zachodni wywiad, w związku z tym ci polscy księża antykomuniści, czy polscy działacze polityczni antykomunistyczni, na przykład Najder, no, uważali, że on jakby przez niego można komunikować się z wywiadem zachodnio-niemieckim. Być może tak, co prawda z naszej wiedzy wynika z tej, którą mamy, czyli z polskich, ta relacja została przez niego, właściwie nie przez niego, tylko przez ten wywiad zerwana w 1982 roku. Ale tym niemniej, o ile oczywiście mnie pamięć nie myli w tej chwili, to był człowiek pracujący jakby na dwie strony. Natomiast takim klasycznym, i on w pewnym momencie rzeczywiście formalnie został przeniesiony ze statusu agenta do status oficera, że tak się wyrażę, to była... To jest tak zwana formuła ukadrowienia, no ale w gruncie rzeczy to jakby nigdy nie skończył żadnej szkoły wywiadu, nie został przeszkolony, został zwerbowany i wysłany za granicę, że tak powiem, w ramach takiej jakiejś misji w jedną stronę, a okazał się zupełnie w innym miejscu, ale bardzo się był ceniony, ponieważ był bardzo płodny, jako pisał dziesiątki tych raportów, właściwie ponad setkę rocznie, a może nawet więcej, więc to po prostu się bardzo przydatny człowiek do tworzenia różnego rodzaju raportów, bo po prostu dostarczał je i był rzeczywiście też jakby, to też warto być może jeszcze wspomnieć, tutaj wprowadzić takie pojęcie, że on miał tak zwane ogniwo wywiadowcze, czyli miał taką krąg takich swoich, powiedzmy, znajomych, z którymi, których zapraszał na obiadki, fundował im różne przyjemne, nie wiem, właśnie, no i różne rzeczy, tak, i nagrywał, nawet często otwarcie po prostu na magnetofon ich wypowiedzi. No tutaj ojciec Hejmo jest tutaj przypadkiem znanym najbardziej powszechnie. No i dostarczał masę dosłownie informacji, także takich, że tak się wyrażę, nieprzetworzonych, w postaci tych taśm z rozmów z różnymi osobami, które mu ufały, tak? No, jak powiem, czasem nagrywał je pewnie spod stołu, czasem jawnie. Informacje płynęły, pieniądze też w drugą stronę. W sumie wszyscy byli zadowoleni, dopóki się ta cała sprawa po latach nie wydała. Natomiast przypadek Turowskiego jest o tyle inny, że to był rzeczywiście funkcjonariusz wywiadu, który był...
Ja tylko pozwolę sobie, panie profesorze, na mały wtręt, że sam Tomasz Turowski niechętnie o sprawie mówił, acz raz udzielił takiego obszernego wywiadu rzeki dla dziennikarzy Gazety Wyborczej w Agorze. Ukazała się książka, rozmawiał z Agnieszką Kublik i zdaje się z Wojciechem Czuchnowskim. Nie chcę...
Tak, z
dwojgiem dziennikarzy Gazety Wyborczej. Tam niby sporo o sobie powiedział, o swojej drodze do Wydziału 14 i potem o rzeczach, którymi się zajmował we Włoszech. Zweryfikował to pan, panie profesorze?
Tak, no jak już powiedziałem, no, starałem się to tyle, jak to było możliwe, zweryfikować. O tyle jest to problem, że przynajmniej w tym okresie, kiedy ja się tym zajmowałem, a o ile wiem, to się nie zmieniło po dziś dzień, ta jego teczka, w sensie cała dokumentacja tej sprawy nie jest dostępna, ponieważ on był też funkcjonariuszem Agencji Wywiadu czy
III
RP i bardzo wiele z tak powiem, tych fragmentów jego życiorysu, także z tego życiorysu wcześniejszego, jak można nie mieć, albo została zniszczona, albo została, że tak powiem, wintegrowana w jego późniejszą teczkę i jakby nadal stanowi najściślejszą tajemnicę państwową. W związku z tym na przykład nie znamy tak zwanej instrukcji wyjazdowej, tak? Czyli krótko mówiąc, to, co on tam właściwie miał robić, tak? Bo on twierdził, że tam on ma jakieś NATO rozpracowywać, tam coś, zostać jakimś kapelanem w NATO, coś, jakieś takie historie. To nie znajduje żadnego potwierdzenia w materiałach, do których ja dotarłem, poza jego własnymi relacjami. Oczywiście nie można wykluczać, bo też trzeba pamiętać, że wywiad też rządzi się czymś takim, że nie zawsze się da to zrealizować. To też był przypadek Madejczyka przecież, że wysłali go do Niemiec, a ostatecznie został agentem rozpracowującym Watykan.
Znaczy, a zna pan drugi taki przypadek kogoś, kto zostaje... jest wepchnięty w zasadzie w stan duchowny. Konkretnie Tomasz Turowski miał być jezuitą, co prawda tych ostatecznych ślubów wieczystych nie przyjął, zreiterował z zakonu, ale mimo wszystko to jest dosyć poważna operacja i dosyć istotne musi być moim zdaniem chyba przygotowanie też psychologiczne, bo myślę, że nie tak łatwo być i trwać w zakonie.
To jest dla mnie, w tym przypadku to jest najtrudniejsze dla mnie, tak po ludzku w tej sprawie, muszę przyznać, że trochę się nad tym zastanawiałem, bo dla mnie to byłoby nie do zniesienia, tak jakby taka jednak... Bo to jak, prawda mówiąc, bycie takim, powiedzmy, księdzem diecezjalnym, to taka jakaś pewna dawka hipokryzji, to jest nawet być może wpisana w los tego księdza, to już nie chcę tutaj anegdotek powtarzać, własnych doświadczeń z Kościołem i różnych innych historii. Wiadomo, jak to wygląda, zwłaszcza w małych środowiskach, przymyka się różne drobne, czy nawet trochę większe przypadłości naszego kochanego wikarego, czy proboszcza oko. Ale to jest jakby, to jest ten kościół, powiedzmy, nazwijmy go kościołem ludowym, natomiast tu jest elitarny zakon, dla którego bardzo ważna jest ta warstwa takiej indywidualnej duchowości, to też jest, co można powiedzieć, to jakoś trudno, bo oczywiście to osoby, które są jakoś bardziej związane z Kościołem, to rozumieją w sposób oczywisty, natomiast dla kogoś spoza Kościoła, to jest taki trening właściwie osobowościowy, któremu jezuita się poddaje bez przerwy, tak? To moim zdaniem to nie może być bez wpływu, takie ćwiczenia duchowe.
Ciekawie mówi o tym, jak ten nowicjat musiał wyglądać, że go nie zdemaskowano. Nie?
Więc on musiał to... Natomiast to już nie jest taka epoka, kiedy ten człowiek byłby, można powiedzieć, takim tak silnie zindoktrynowanym komunistą, żeby jego wiara w ideały komunistyczne była tak silna, żeby jakby był w stanie jakby udawać tego jezuitę, widząc tam gdzieś wyżej ten, że tak powiem, tą świetlaną przyszłość, bo ja w to akurat w przypadku Turowskiego kompletnie nie wierzę, bo to nie pasuje już do tej epoki. On był zwykłym w jakimś sensie studentem, działaczem z ZMS-u, który tam zresztą, że tak powiem, zajmował się zwalczaniem działał w takiej grupie, nie chcę używać słowa bojówka, bo ja nie to się odbywało, ale generalnie była jedna grupa kierowana przez aktualnego naszego wybitnego polityka, czyli ówczesnego szefa krakowskich hipisów w pseudonimie Pies, z tego co mi pamiętam, czyli profesora Ryszarda Terleckiego. No i za tym profesorem Terleckim, rozumiem, biegała ta grupa późniejszego pułkownika. Tak powiem, jakie były ich relacje, to ja, że tak powiem, Turowski mnie usiłował sugerować, że on raczej chciał. On chronił, oni mogli być narażeni na pobicie przez milicję. To była taka, że tak powiem, że on właściwie, oni tam ratowali w gruncie rzeczy tych hipisów, a ich nie prześladowali.
Mniemać, jaka była jego użyteczność, jeśli chodzi o rozpracowanie otoczenia Jana Pawła II?
Możemy i myślę, że była spora w gruncie rzeczy, bo on był jednak on się tam dostał do tego zakonu jezuitów, on rzeczywiście w tym Rzymie był, on rzeczywiście włada językami, tak, czyli krótko mówiąc był w stanie porozmawiać i z kolegą z Polski, jezuitą, który co innego przecież powie bratu czy innemu, on chyba to brat, to jeszcze nie był ojciec, tak, w sensie pełnych święceń kapłańskich. No w każdym razie współzakonnikowi. Inaczej się osoba w tym stroju duchownym jest odbierana w ogóle w samym Watykanie, tak? Już pomijając tam, że tam rzeczywiście się zaostrza te jakby zasady bezpieczeństwa, co zresztą nie wynika wcale z tego, co on opowiada w swoich właśnie tych relacji dla Agnieszki Kublik i Wojciecha Czusnkowskiego, właśnie z jego troski o Jana Pawła, ale może nie w pierwszym rzędzie, tylko z tego, że to było jeszcze wcześniej. Jeszcze był, wcale jeszcze papieża naszego nie było, już te pierwsze informacje o zaostrzeniu systemów bezpieczeństwa idą do Warszawy, a to wynika po prostu z sytuacji we Włoszech, o której my w tym kontekście zazwyczaj zapominamy, że po prostu to jest szczyt w ogóle Czerwone Brygady, porwanie Aldo Moro, też jakby prawicowe różnego rodzaju zamachy. No po prostu to są we Włoszech tak zwane anni di piombo, czyli lata ołowiu i daj Boże, żebyśmy takich tutaj, że tak się nie dorobili na jakimś tam etapie naszego rozwoju cywilizacyjnego. Natomiast no wtedy to po prostu gdzieś tam poziom napięcia politycznego sięga tego, że się pojawiają ekstremalne ugrupowania, które zaczynają po prostu się strzelać do przeciwników politycznych, porywać tych przeciwników, mordować. No, chociaż to przecież jest kraj jak najbardziej europejski i członek już ówczesny Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli przyszłej Europy, Zjednoczonej Europy. Czyli krótko mówiąc, ten niepokój w Watykanie, że rzeczywiście może ekipa z tego Armii Czerwonej czy Czerwonych Brygad, czy nie wiem, ktokolwiek wedrzeć się do Watykanu i wysadzić w powietrze Kaplicę Sykstyńską czy cokolwiek, no to jest całkiem prawdopodobne zagrożenie, tak? I dlatego Watykan się no, zaczyna przynajmniej starać się chronić przed tym potencjalnym zagrożeniem. Oczywiście, że tym zagrożeniem, jak wiemy, i to się potwierdziło niestety, też dotyczyła też samej osoby papieża.
Panie profesorze, kończąc naszą rozmowę, czy możemy pokusić się o pewien rodzaj, nie wiem, podsumowania, bilansu tej pracy operacyjnej, przede wszystkim Departamentu Pierwszego, bo na tym departamencie, czyli na wywiadzie perelowskim pan się głównie skupiał, forma, nie wiem, uzysku dzięki faktowi, że Jan Paweł II jest tam na miejscu w Watykanie, czy jesteśmy określić skalę inwigilacji jego osoby, czy możemy się w ogóle pokusić o coś takiego, no czy za mało jeszcze wiemy?
Oczywiście, że za mało wiemy, tak? I jak już powiedziałem, ja swoje badania urywam na 78 roku. Jakieś tam wycieczki, oczywiście czytając na przykład jakby całość różnych akt, na przykład jakiegoś człowieka, który oczywiście swojej działalności nie urywa na fakcie, tylko ją kontynuuje, czasem nawet rozwija. Ale z drugiej strony, no rzeczywiście jest, przyrasta ilość tych informacji, tylko że te informacje jakby można powiedzieć, że ich jakość w gruncie rzeczy tak naprawdę aż tak bardzo nie rośnie, jak rośnie ich ilość. Czyli krótko mówiąc, następuje z punktu widzenia jakby przetwarzania danych, to jest sukces taki trochę pozorny, bo żeby przetworzyć, nie wiem, 100 informacji, to tam kilku analityków wystarczy. Jak się ma 1000-1500, to, jak to w biurokracji, nie można znaleźć nowych etatów na analityków, no to ci analitycy mają ten sam problem, co ja po latach jako historyk, tak? Że oni nie są w stanie przeczytać wszystkich dokumentów, więc prawdopodobnie, a już zwłaszcza nie są w stanie ich przeczytać na czas, czyli krótko mówiąc, oni nawet ustalają jakąś rzecz, tylko post factum, a w wywiadzie historia się nie liczy, tam się liczy przyszłość. Wykrycie jakby sytuacji, które mogą być przydatne w jakichś decyzjach politycznych. Ja nie chcę twierdzić i nie twierdzę, że ten wywiad nie odniósł żadnych sukcesów, że nie miał żadnych źródeł informacji, ale że wbrew pozorom wcale nie było mu tak dużo łatwiej po wyborze papieża. Być może miał łatwiejszy dostęp, być może, no nie wiem, wiadomo, że no ten Turowski, o którym rozmawialiśmy, no on był z tego Krakowa, to też jest ważne. Papież miał te swoje jednak kręgi takie zaufania, tak? Jakby jednym z kluczy był jednak Kraków. Potem Polska, potem Europa Środkowa, potem cała Europa, świat, tak? Jakoś tam to się przy jego wielkim zainteresowaniu, już nie wchodzę ten wątek Ameryką Południową, co nam często bardzo umyka, to było bardzo ważne dla niego, ale wszystko jedno. Także tu rzeczywiście, no chociażby ten Turowski, no on był rozpoznawany, papież go rzeczywiście chyba kojarzył po prostu, a na pewno już kojarzył go sekretarz papieża, czyli arcybiskup Dziwisz. No i to właśnie to były takie sytuacje. No to co Dziwisz mógł powiedzieć przy kawce Turowskiemu? Oczywiście, że ich relacja była taka, że to Dziwisz był ważny, a Turowski był młodym z perspektywy. Ale coś tam, o czymś tam rozmawiali, no bo ludzie przecież rozmawiają o różnych rzeczach, na przykład o innych ludziach, a to dla wywiadu była bardzo ważna informacja. Kto się z kim kłóci, kto jest homoseksualistą, a kto ma kochankę, a kto chce sobie kupić samochód na przykład i brakuje mu pieniędzy. No to są informacje absolutnie kluczowe z punktu widzenia tak zwanej, no nie, tak zwanej zaczepki operacyjnej. Znaczy, z tego wynika, że później jakąś z tych osób zwerbowano? Nie, nie chcę tak twierdzić, ale być może wszczęto takie sprawy. I to były te informacje, które wypływały od takich naprawdę dobrze uplasowanych, w tym przypadku dobrze uplasowanego tak zwanego nielegała. A inni, no, informacje płynęły, ale no właśnie podejrzewam, że pojawił się problem z przetwarzaniem danych. Zresztą nie przypadkiem ten oficer, o którym ja wspomniałem, Krzysztof Siwek, zostaje w pewnym momencie szefem pionu analitycznego wywiadu. No to ten, co zgadł, że będzie papież, tylko że nikt mu nie uwierzył, tak? No to on w końcu został tym szefem, tylko to było już parę lat później. Znaczy on, prawdę mówiąc, mnie sama... Ten temat przetwarzania danych w wywiadzie bardzo interesuje i to raczej tym bym się chciał zająć, niż napisaniem drugiego takiego tomu. Tego. Oczywiście będę tam prawdopodobnie też pisał o przetwarzaniu danych właśnie z Watykanu, więc coś, jakieś wątki na pewno pociągnę, ale na pewno nie będę tam opisywał wszystkich najważniejszych informatorów, bo po prostu mógłbym na przykład kogoś pominąć, a że tak powiem jakiegoś w sumie nieszkodliwego człowieka, że tak powiem niepotrzebnie wysunąć na czoło. O.
Czekam, a na książkę kiedy się może ukazać?
Na razie trzeba ją napisać.
A, jest pan w trakcie. Rozumiem, i zbieranie informacji, i pisania. Tymczasem ta książka jest już do kupienia, jeżeli Państwo mają możliwość, w księgarniach stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej, w księgarniach akademickich oraz przez stronę ipn.gov.pl. Serdecznie Państwu polecam, jedna z najlepszych książek, monografii, jeśli chodzi o służby specjalne PRL-u. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Kulisy Historii był pan profesor Władysław Buchak.
Bardzo dziękuję Państwu.
Do usłyszenia i dziękuję, mówi Rafał Dutkiewicz.